Tomasz Misiak, zapraszam bardzo serdecznie na dzisiejszą rozmowę. W naszym studiu pan senator Waldemar Sługocki, Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Szef Platformy w regionie, szef Platformy, który był obecny w Dolnośląskim, we Wrocławiu, podczas waszej konwencji. Jak wrażenie po spotkaniu z kolegami, koleżankami, najważniejszymi osobami w Platformie?
Bardzo dobre wrażenia. Przypomnę, że wcześniej w piątek mieliśmy klub wieczorem od 17 do kilka minut po 19, a następnego dnia od 12 w hali ludowej konwencję Platformy Obywatelskiej.
Myślę, że Polska dobre... Obywatelska 2.0.
Taki Polska Obywatelska 2.0. Myślę, że wymowny. Ciekawy, inspirujący, prowokujący, twórczy. 2.0, czyli nowe otwarcie, zmienia się rzeczywistość i ta wokół nas w Polsce, wewnętrzna sytuacja państwa polskiego, ale zmienia się także otoczenie zewnętrzne, sytuacja międzynarodowa, są nowe wyzwania, więc
musi się też zmieniać Platforma Obywatelska, bez dwóch zdań. Jeśli posłuchać tego, co mówił przewodniczący Grzegorz Schetyna podczas tej waszej konwencji, to rzeczywiście padło tam bardzo wiele ważnych słów, chociaż najczęściej były one niejako sprowokowane tym, co dzieje się w tej chwili, przede wszystkim w Polsce. Kiedy przewodniczący Grzegorz Schetyna podejmował już jakieś konkretne tematy, to raczej one były reakcją na to, co dzieje się chociażby w Sejmie czy w parlamencie.
Nie do końca tak jest, panie redaktorze, bo trzeba oddzielić dwa wątki tego wystąpienia Grzegorza Schetyny. Jeden wątek to jest ta opinia, komentarz, ocena bieżącej sytuacji politycznej i oczywiście to znajdowało się w wystąpieniu przewodniczącego Schetyny, ale z drugiej strony także ta warstwa programowa, która de facto inauguruje cykl spotkań Polaków z nami, z członkami Platformy Obywatelskiej, podczas którego będziemy rozmawiać o wyzwaniach, jakie stoją przed Polską. Została sformułowana Rada Programowa Platformy Obywatelskiej, która we wrześniu ma ogłosić program, nowy program Platformy Obywatelskiej, taki program właśnie adekwatny do tej bieżącej sytuacji. I chcę powiedzieć, że ten program piszemy wspólnie z Polakami i poszczególne tematyczne konwencje programowe odbywają się w różnych częściach państwa polskiego. My swoją lubuską konwencję mamy za sobą. Odbyła się ona w Gorzowie Wielkopolskim, a takim tematem przewodnim była praca. Była ciekawa dyskusja, wielu znamienitych gości, politycy, ale także wielu ekspertów, także z naszego środowiska akademickiego zaprosiliśmy wielu znamienitych ekspertów i debata była naprawdę merytoryczna, pogłębiona.
A nie ma pan wrażenia, że trochę Prawo i Sprawiedliwość przykryło was swoim kongresem, który się odbył? Ja dzisiaj rano wykonałem bardzo dużą prasówkę i musiałem się nieźle namęczyć, żeby znaleźć długie relacje, chociażby w tygodnikach teraz, z tego, co działo się we Wrocławiu podczas waszego zjazdu. Oczywiście są informacje, tak, na plan pierwszy wybija się chociażby kwestia zapisów konstytucyjnych co do impeachmentu. Takie najbardziej nośne rzeczy, które mogłyby interesować wszystkich. Natomiast bardzo szeroko komentowane było przez cały czas i jest komentowane to, co powiedział Jarosław Kaczyński. Oczywiście na plan pierwszy przebija się OFE i kwestia tego, żeby fundusze, które są zgromadzone właśnie tam, znalazły się w zupełnie innym miejscu i tak dalej, i tak dalej. Mniej mówi się przez to o Platformie, więcej o Prawie i Sprawiedliwości. Trochę 1-0 nomenklaturą piłkarską dla nich po tym weekendzie.
Za chwilę do 1-0 przejdę, ale OFE muszę sprostować jedną rzecz i trochę ubolewam nad tym, że moje koleżanki i koledzy z Platformy Obywatelskiej
szeroko komentowali tę kwestię.
OFE, tak, ale nie powiedzieli o jednym fundamentalnym wątku i to mnie dziwi, nie wiem dlaczego umknęło to ich uwadze. I to, o czym chcę powiedzieć, i myślę tutaj o Sławku Neumannie, który był gościem jednej z stacji komercyjnych, dzisiaj także pani marszałek Małgosia Gitawa-Błońska też o tym nie wspomniała. Pamiętajmy, my Polacy, o tym, że Platforma Obywatelska owszem zaproponowała przesunięcie środków z OFE do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale uwaga, dobrowolnie. Czyli jeżeli pan zdecydował, aby pozostawić swoje pieniądze w OFE, mógł je pan tam pozostawić.
Oczywiście,
nie mam taką rodzinną sytuację.
Mniejsza część Polaków to zrobiła, ale
było. Wypowiadaliśmy się też na łamach lokalnych mediów, prasy. Każdy z nas, ja też pamiętam swój komentarz, jak oceniałem, czy i co zrobię, pytał mnie pan redaktor jednego z dzienników zielonogórskich i ja powiedziałem, że oczywiście godzę się na to, aby moje pieniądze znalazły się w ZUS-ie, ale nie wszyscy członkowie mojej rodziny tak postąpili, więc to jest suwerenna wola każdego z nas.
Prawo i Sprawiedliwość Platforma niczego nie mówi, wie pan. I to jest takie symptomatyczne. Prezes Kaczyński wychodzi i mówi, tam jest, pomylił się, ale to nie ma znaczenia, tam jest 140 miliardów do wzięcia, a my chcemy je wpompować w polską gospodarkę. Potem ważni ludzie z Prawa i Sprawiedliwości mówią, a co to tam przesyłanie do ZUS-u, nie do ZUS-u, a my może wydamy na coś innego, będziemy pobudzać, ożywiać, te pieniądze mają pracować, tak jakby teraz nie pracowały w otwartych funduszach. No i mówią o czymś zupełnie innym, przedstawiając to też troszeczkę inaczej niż wy to zrobiliście. Wy mówiliście, przesuniemy do ZUS-u, emerytury nie będą zagrożone.
O ile Polacy tak zdecydują,
oni wykorzystamy na zupełnie inne rzeczy, bardzo ważne dla Polski, dla przemysłu, żeby Polakom żyło się lepiej.
Ale wie pan, cała ta konwencja Prawa i Sprawiedliwości była oczywiście zaskakująca. Pierwsze zaskakujące wydarzenie, którego w żaden sposób ja nie potrafiłem przewidzieć, to było to, że prezes Kaczyński znowu zostanie prezesem, więc no...
7 głosów przeciw było.
Tak, no zaskakujący wynik.
Sam prezes formacja, się uśmiechał i mówił, że jest demokracją.
Formacja, która zaskakuje oczywiście na każdym kroku. Tak jak widzimy, tak z tym wyborem. Myślę, że to było ustalone, nawet myślę, że wcześniej ustalono, kto będzie przeciw. Tak to ta demokracja w tym ugrupowaniu pewnie wygląda, choć pewności nie mam. Ale są też takie deklaracje miłości, wyznania, jak możemy zaobserwować w mediach społecznościowych. Ale całkiem serio teraz mówiąc, no i to jest zatrważające i niepokojące, że pan prezes Kaczyński i członkowie Prawa i Sprawiedliwości, liderzy tej partii, chociaż nie wiem, czy są jeszcze jacyś inni poza panem prezesem, nie mówią o tym, co z tymi środkami finansowymi państwo polskie chce zrobić. I jeżeli mamy inwestować, to w jakie sektory polskiej
gospodarki? No mówi się o tym enigmatycznym póki co planie premiera Morawieckiego,
bo
nikt go nie widział, nikt nie zna szczegółów. Mówi się, że innowacyjna gospodarka. No proszę bardzo, na Uniwersytecie Zielonogórskim niedawno mamy podsekretarza stanu z wizytą w Parku Technologicznym. Tak? I znowu jest mniej więcej to samo. Postawmy na profesora Benyska i jego elektryczny samochód. Rozwijajmy tego rodzaju rzeczy.
Ja chcę pokazać, panie doktorze, bo mam tutaj taką kartkę właśnie. Program Platformy Obywatelskiej Założenia w Zarysie, o którym rozmawialiśmy podczas naszej konwencji we Wrocławiu. To są takie równoważniki zdań. Jak pan widzi, raz, dwa, trzy stroniczki niejako porządkujące tą naszą dyskusję, bo odbyły się jeszcze trzy panele merytoryczne, jest to zapisane. Natomiast planu Morawieckiego nikt z nas w formie zwartej, zapisanego dokumentu póki co nie widział i takie mityczne hasło plan Morawieckiego, nic poza tym się nie kryje. Nie widziałem żadnego rozwiązania.
No jesienią prawdopodobnie zobaczymy.
No tak, no ale jeżeli mamy realizować plan Morawieckiego i wszyscy politycy w Prawie i Sprawiedliwości odwołują się do niego, to pytanie moje, do czego się odwołują?
Wie pan, to trochę
czyli do czegoś, czego jeszcze nie ma?
Jak z raportem Komisji Weneckiej. On też się pojawił i gdyby nie dziennikarze Newsweeka, którym udało się dotrzeć gdzieś do jakiejś jednej bardzo ważnej części, to pewnie Polacy nigdy by się nie dowiedzieli, co znalazło się w raporcie komisji, która mówi wyraźnie, że no, z praworządnością raczej w Polsce nie jest najlepiej, zwłaszcza w kwestiach Trybunału. Mówi o tych sędziach, o których było głośno. Natomiast na konwencji Prawa i Sprawiedliwości przedstawia się to trochę inaczej. Mówi się, że Trybunał to hamulcowy, że sędzia Rzepliński to też hamulcowy i powinno to wszystko działać inaczej. Wtedy będzie można realizować wizję państwa. Ja nie wiem, co dociera do Polaków.
To używając pewnej nieuprawnionej i nikogo to tego, broń Boże, nie namawiam, metafory, to można powiedzieć, że policjant, który nas zatrzymuje, przekraczamy dozwoloną prędkość na terenie zabudowanym 50, jedziemy 80, mówimy, no ale pan policjant to hamulcowy, ja się śpieszę, mam ważne obowiązki i tak dalej, i tak dalej. Są przepisy prawa w Polsce. Tym podstawowym aktem, ustawą zasadniczą jest konstytucja. Czy panu prezesowi Kaczyńskiemu i całej ekipie Prawa Sprawiedliwości się podoba czy nie, muszą porządku prawnego w Polsce
przestrzegać. Ale wszyscy mówią o zmianie konstytucji, tylko każdy chce
trzeba
to zrobić innymi drogami.
Trzeba mieć
Państwo
większość.
Też mówiliście, Grzegorz Schetyna też mówi, musimy dostosować konstytucję z 97 roku, dodając tam pewne zapisy,
ale
chociażby co
panie
dotyczące Polski.
Rozmawialiśmy chyba chwilę o tym podczas jednej z moich wizyt tu u pana, za co dziękuję, że mam jeszcze przyjemność gościć u państwa. W konstytucji z 1997 roku jest także, są także artykuły, które definiują, w jaki sposób możemy przystąpić do procesu zmiany konstytucji, więc porządek prawny także w tej kwestii został określony. I także członkowie Prawa i Sprawiedliwości muszą, jeżeli chcą pracować nad nową konstytucją, to zgodnie z porządkiem wciąż obowiązującej konstytucji. I analogiczna sytuacja jest z Trybunałem Konstytucyjnym. I odwoływanie się ad personam, deprecjonowanie wybitnego prawnika,
no to
dlatego,
stało się to Leszkowi Balcerowiczowi.
No tak, wszystkim po kolei, ponieważ pan Kaczyński nie chce, aby w Polsce były jakiekolwiek autorytety i nie chcą, aby autorytety miały silną pozycję społeczną w opinii publicznej, ponieważ nie daj Bóg, autorytety będą krytykować, deprecjonować to, co proponujemy Polsce i Polakom.
Jeśli przyjęcie, że autorytetem jest pani Jadwiga Staniszkis, to ona mówi to już bardzo, ale to bardzo wyraźnie, że dało się nabrać Prawu i Sprawiedliwości i w tej chwili nigdy nie popełniłaby tego drugiego błędu, ale ja się obawiam, że pani Staniszkis, jak jeszcze niedawno była autorytetem, to za moment po prostu tym autorytetem nie będzie, a znajdą się też i media, które zrównają ją z ziemią i pokażą, że a tam jakaś pani profesor szalona trochę.
Nad tym ubolewam, panie redaktorze. I ubolewam nad tym, że Prawo i Sprawiedliwość nie chce uwzględniać i szanować dorobku wolnej Polski. Są przecież w jej strukturach członkowie, którzy walczyli o wolną Polskę, a serwują nam chyba państwo, które ogranicza nie tylko nasze swobody, ale także łamie pewny porządek, już nie tylko konstytucyjny.
To jedno słowo na koniec. Kto będzie mistrzem Europy w piłce nożnej?
Chyba jednak mimo wszystko w mojej ocenie kusimierzem powiedział Francja, ale jednak chyba Niemcy.
Zobaczymy. Wszystko wyjaśni się już niedługo, ale na pewno obie drużyny, i Francja, i Niemcy, no to zdecydowanie faworyci tego turnieju.
Szkoda, że nie Polska.
Szkoda, że nie Polska.
Ale byliśmy o krok.
Waldemar Sługocki, szef lubuskich struktur Platformy Obywatelskiej, senator Rzeczpospolitej, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dziękuję państwu. Miłego dnia życzę. Do widzenia.